Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Julia. Mamy dzisiaj sobotę, 23 lutego. Po dzienniku nadamy przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Piotra Kamińskiego i Krzysztofa Rutkowskiego, który zaprosi też Państwa do kącika europejskiego. Potem kronikę Weekend w Paryżu przedstawi Agnieszka Kumor, Sylwia Gibbs, magazyn turystyczny, a Stefan Rygier, magazyn muzyki klasycznej. O nagrodzonym Cezarym w filmie Sekret ziarna mówić też będzie Anna Rzeczycka. A oto nasz dziennik, który opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim i Piotrem Kamińskim. Z obawy o swe bezpieczeństwo Grupa Pokojowa Unii Europejskiej musiała opuścić Mitrowicę w Kosowie, wzywając jednocześnie Serbów do podjęcia współpracy z misją UE przysłaną z Brukseli. Poinformował o tym szef tej grupy o nazwie Eulex Peter Frejs. Depesze przypominają, że mieszkający w Kosowie Serbowie misję tę, mając liczyć sobie około 2000 osób, będą traktowali jako okupanta. Sobotnia serbska prasa informuje, że zwęglone zwłoki odnalezione na terenie ambasady USA w Belgradzie po czwartkowych manifestacjach, w których podpalono także m.in. ambasadę USA, należały do niejakiego Zorana Vujovicia, 21-letniego studenta z Nowego Sadu. Jego rodzina uciekła z Kosowa przed laty. Około 1000 manifestantów przeszło ulicami Moskwy w proteście wobec niepodległości Kosowa. Według niesionych przez nich transparentów była to agresja Zachodu. Manifestanci obchodzili też 90. rocznicę powstania Armii Czerwonej. Sąsiadującej z Kosowem Czarnogórze ulicami stolicy kraju Podgoricy przeszło około 10 tysięcy demonstrantów przeciwnych ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo. Natomiast 1000 osób protestowało podczas manifestacji w Atenach. Spotykając się podczas nieformalnego szczytu przywódców krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw, należących kiedyś do ZSRR, prezydent Rosji Władimir Putin niepodległość Kosowa nazwał niebezpiecznym precedensem, który może obrócić się przeciwko Zachodowi. Podobne obawy, choć nieco bardziej ogólnego charakteru, wyraził wybrany na kolejną kadencję prezydencką przywódca czeski Václav Klaus. Zdaniem cytowanego przez prasę niemiecką szefa dyplomacji UE, Javiera Solany, to Niemcy odgrywają decydującą wręcz rolę w procesie stabilizacyjnym na Bałkanach. Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, oświadczyła podczas konferencji prasowej, że władze w Belgradzie nie wypełniły swego podstawowego obowiązku dyplomatycznego, to znaczy nie chroniły w wystarczający sposób ambasady USA w Belgradzie. Szefowa dyplomacji wybiera się w podróż dyplomatyczną na Daleki Wschód.
Amerykański sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, rozpoczyna swą podróż do Azji. W poniedziałek przyleci do Seulu, a następnie uda się do Pekinu i do Tokio. Głównym celem podróży Condoleezzy Rice jest ustalenie dalszych działań dyplomatycznych w stosunku do Korei Północnej, która po negocjacjach z przedstawicielami tzw. szóstki, oprócz delegacji północno-koreańskiej, w jej skład wchodzą reprezentanci Korei Południowej, Chin, Japonii, Rosji i Stanów Zjednoczonych, zobowiązała się do rezygnacji z programu wzbogacania uranu do celów wojskowych. Korea Północna, mimo podpisanego zobowiązania, nie dotrzymuje złożonych obietnic. Ponadto Stany Zjednoczone podejrzewają, że przekazuje elementy technologii wzbogacania uranu Syrii.
Mówi Paryż, RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Tureckie wojska lądowe prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania mające na celu likwidację baz kurdyjskich na terenie Iraku. Tureckie czołgi i oddziały piechoty prą do przodu, a Irak twierdzi, że nic o tym nie wie. Sztab główny tureckiej armii poinformował, że w ciągu ostatniej doby walk zginęło 4 żołnierzy tureckich i 40 rebeliantów kurdyjskich. Uroczystej inauguracji rozpoczętego w Paryżu tradycyjnego salonu rolniczego dokonał prezydent Francji Nicolas Sarkozy.
Prezydent Nicolas Sarkozy wpadł na kolejny pomysł. Podczas uroczystości otwarcia 45. salonu rolniczego w Paryżu oświadczył, że w roku 2009 wystąpi oficjalnie, by UNESCO uznała kuchnię francuską za światowe dziedzictwo kulturowe ludzkości. Mamy najlepszą kuchnię na świecie, powiedział Nicolas Sarkozy, zwracając się do dziennikarzy i rolników, którzy strzegli jak oka w głowie wymytych i błyszczących krów, wypastowanych świnek, wyczesanych koni, rasowych psów i wszelkich żywin na paryskim salonie. Z tego też względu życzyłbym sobie, by Francja była pierwszym krajem, który złoży wniosek o uznanie jej tradycji gastronomicznych za wkład w kulturowy dorobek ludzkości. Pomysł nie jest nowy. Pod koniec 2006 roku najwięksi francuscy mistrzowie rondla i patelni Paul Bocuse, Alain Ducasse, Pierre Troisgros, Marc Veyrat, Michel Gérard rozpoczęli działania zmierzające do sakralizacji francuskiej kuchni pod hasłem „Gotowanie jest dziełem sztuki”. W roku 2005 z podobną inicjatywą zwrócił się do UNESCO Meksyk. Propozycja ojczyzny tacos została odrzucona.
Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. W wypadku samolotowym, do którego doszło w czwartek w wenezuelskich Andach, zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi, ogółem 46 osób. Poinformował o tym prezydent Wenezueli Hugo Chavez. Dzisiaj mija 6. rocznica przetrzymywania w niewoli przez marksistowskich partyzantów FARC w Kolumbii, posiadającej także obywatelstwo kolumbijskie francuskie Ingrid Betancourt. Wielce prawdopodobny kandydat partii republikańskiej na prezydenta USA John McCain podczas wiecu wyborczego w stanie Indiana powiedział, cytuję: „Mam nadzieję, że Fidel Castro już wkrótce będzie mógł w zaświatach spotkać się ze swym idolem Karolem Marksem”. Koniec cytatu. U wybrzeży wyspy Guam, tuż po starcie z bazy wojskowej, rozbił się amerykański bombowiec strategiczny B-2. Obu pilotów zdarzyło się przed katastrofą katapultować. B-2 jest jednym z najdroższych samolotów na świecie. Kosztuje ponad $1,200,000. Może przelecieć bez tankowania prawie 10 tysięcy kilometrów. Wiceminister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski poinformował, że w czwartek w Warszawie rozpocznie się kolejna runda polsko-amerykańskich rozmów w sprawie instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Depesze przypominają, że premier RP Donald Tusk spotyka się 10 marca w Waszyngtonie z prezydentem USA George'em Bushem. W Lublianie zmarł w wieku 57 lat były prezydent Słowenii Janez Drnovšek. Chorował na raka nerek. Tu Paryż RFI. W niedzielę w Los Angeles odbędzie się ceremonia wręczenia filmowych Oscarów. We Francji natomiast w piątek miała miejsce ceremonia Cezarów. Dwa filmy podzieliły się Cezarami 2007, ale tylko jeden zwyciężył. Film La Graine et le Moulet, tytuł polski Sekret ziarna, reżysera tunezyjskiego pochodzenia Abdellatifa Keïchecha, pobił bibliografię Edith Piaf, La Môme, tytuł polski Niczego nie żałuję, która musiała zadowolić się nagrodą aktorską dla Marion Cotillard. Najlepszym aktorem obwołano Mathieu Amalric'a za rolę w filmie. 33. już ceremonia Cezarów, francuskich Oscarów, przyniosła także inne nagrody filmowi Keïchecha, opowiadającemu dzieje zwolnionego stoczniowca, który otwiera małą restaurację w porzuconym wraku. Film obejrzało we Francji 700 tysięcy widzów. Dla Keïchecha to już drugie takie zwycięstwo. W roku 2005 otrzymał on te same 4 Cezary. Najlepszy film, reżyser, scenariusz i aktorska nadzieja za film Unik. Tym razem taką nagrodę aktorską dostała grająca w jego filmie debiutantka Hafsia Herzi. Bibliografia Edith Piaf, której wykonawczyni ubiegać się będzie w niedzielę o aktorskiego Oscara, dostała ponadto Cezary za zdjęcia, kostiumy, dekoracje i dźwięk. Porażkę poniósł natomiast bardzo osobisty film Claude'a Millera, Sekret, który wymieniony jest 11 razy i uwieńczony sukcesem kasowym. Otrzymał on tylko Cezara za drugoplanową rolę kobiecą Julie Depardieu. Za najlepszy film zagraniczny uznano Życie na podsłuchu Floriana Henkela von Donesmarka. Superhonorowym Cezarem Akademia uczciła natomiast Jeanne Moreau. 80 wiosen, 60 lat kariery i ponad 100 filmów. O zwycięskim filmie Sekret ziarna mówi Anna Rzeczycka.
Akcja La Graine et le Moulet rozgrywa się na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego w porcie Sète. Bohater, Slimane, Francuz pochodzący z Magrebu, po 35 latach pracy w lokalnej stoczni, zwolniony zostaje z pracy. Mieszka w hotelu, ponieważ po rozwodzie scedował mieszkanie na swą byłą żonę. Dzieci odwiedzają go rzadko, zwłaszcza od czasu, kiedy związał się z inną kobietą. Najbliższą mu osobą okazuje się w końcu córka jego nowej kochanki. To z nią, mimo rozmaitych przeszkód administracyjnych i nieżyczliwości władz miejskich, zakłada na starym, niepływającym już kutrze restaurację kuskusu. Długa opowieść, film trwa 2,5 godziny, o dwojgu upartych ludziach, którzy walczyć muszą ze sceptycyzmem własnego otoczenia, rasizmem, biurokracją, a także własnymi słabościami, jest bardzo trafną i oscylującą między dramatem a komedią, kroniką ekonomiczną, polityczną, społeczną i rodzinną z życia dzisiejszej wielonarodowościowej Francji.
Ça fait 35 ans que je travaille entre la mer et le chantier.
Et alors, tu es plus rentable. Tu es fatigué et tu nous fatigues.
Non mais attends, c'est honteux.
Mais c'est comme ça, regarde, il y a deux fois moins de bateaux qu'il y a 10 ans. Donc forcément, il y a moins de boulot.
C'est bisous à Pépé.
Puis un jour, il n'y aura plus de bateaux de pêche, il n'y aura plus de chantier et puis il n'y aura que des touristes.
Oh mon père, on va monter là.
Bon appétit l'après-midi.
Inspiracją Abdelatifa Kechicha były losy jego własnego ojca, emigranta z Tunezji. La Graine et le Mulet, który w Polsce być może będzie nosił tytuł Kuskus Królewski, jest hołdem dla niego i jemu podobnych odważnych ludzi, którzy postanowili pewnego dnia opuścić rodzinny kraj i przeprawić się na drugą stronę morza w nadziei, że dzięki temu życie ich dzieci będzie łatwiejsze, ciekawsze i pełniejsze. Nic jednak nie jest proste i wysiłek wielu lat w każdej chwili może zostać przekreślony. Bo co może zrobić ktoś, kto w oczach pracodawców jest już za stary, a więc niewydajny? Jak postępować powinien 60-latek, którego dzieci chcą wysłać z powrotem do Tunezji, by pozbyć się kłopotu? A co poradzić 30-latkom żyjącym w ciągłym strachu przed delokalizacją ich zakładów pracy? Abdelatif Kechiche na te pytania oczywiście nie odpowiada, bo odpowiedzieć nie może. Niuansuje wymowę swojego filmu o pokoleniu ojca, które usytuowało się gdzieś po środku, między porażką a otwarciem, integracją a odrzuceniem. I zamiast rozpaczać nad klęską tych, którym się nie udało, pokazuje tych, którzy interesują się życiem i rozwijają wszystkie zasoby swej energii, by za wszelką cenę zrobić ze swego życia coś wartościowego. Chciałem przypomnieć w mym filmie, mówi Kechiche, elementarną regułę relacji z innymi ludźmi, którą jest szacunek. Przede wszystkim szacunek w sposobie zwracania się do kogoś i mówienia o nim. Obrażając drugiego człowieka, nadużywając słów w stosunku do niego, zabija się jakąkolwiek nadzieję na porozumienie i wzbudza się tylko chęć buntu. Lekcja, której powinni się uczyć nie tylko politycy.
Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz przegląd paryskiej prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Czy Francuzi tak strasznie boją się teraźniejszości i przyszłości, że mówią wyłącznie o czasach minionych? W tygodnikach znowu Hitler. Jakby najpilniejszym zagadnieniem dnia dzisiejszego było wygranie II wojny światowej, czy zgoła drogie siłą postępu zwycięstwo nad faszyzmem. Dziennik Libération poświęca natomiast okładkę i 8 stron materiału spuściźnie maja 68, przy czym próbuje kręcić tymi wspomnieniami jak handlarka ryb z mojej ukochanej anegdotki Słonimskiego, ponieważ w wieczór wigilijny zostały jej dwa śnięte karpie, wierciła kijkiem w bali jak opętana, pokrzykując: aleście się rozdokazywały. Sprawdźmy lepiej, co korespondent dziennika w Hawanie ma do powiedzenia na temat spuścizny jednego z herosów maja 68. Wygląda na to, że entuzjazm przygasł, a perspektywy pozostają mgliste. Co zrobi Raoul, który zdaniem indagowanego przez dziennikarza kanadyjskiego biznesmena rozumie bezsens gospodarki zdalnie sterowanej? Raoul zaś kontroluje pierwszy syndykat na wyspie, rewolucyjne siły zbrojne, które trzymają obywatela za twarz i za kieszeń. Kontrolują 80% gospodarki, turystykę, łączność, komunikację, rolnictwo za pośrednictwem 60 tysięcy brygad produkcji i obrony, gdzie o socjalizm walczy 3,5 miliona Kubańczyków, 1/3 ludności wyspy. A spoiwo zostało tylko jedno, suwerenność, czyli antyamerykanizm za wszelką cenę. Tyle, że Raoul nie ma aury Fidela, więc decyzje będą kolektywne, choć brodaty tyran czuwa i zamierza do śmierci odgrywać rolę wodza duchowego, strażnika socjalrewolucyjnej czystości, niczym Ajatollah Chamenei w Iranie. Ale co z tego wyniknie na dłuższą metę, tego nie wie nikt. Reżimowy ekonomista odkłada ostatnie wydanie The Economist i rzuca dziennikarzowi Libération: niech pan wróci za 2 miesiące, wtedy się okaże, czy zajdą jakieś zmiany. W Le Figaro dwa teksty o Rosji ciekawie skontrastowane. Pierwszy dotyczy Kosowa i wspomina o militarnych pogróżkach Kremla, gdzie Putin znów sięgnął do swego ulubionego rynsztokowego słownika. ciekawsze. Jest tu redakcyjna analiza wskazująca na porażkę zachodnich mrzonek o państwie wieloetnicznym, czego Kosowo ma być ostatecznym dowodem. Isabel Lasser zauważa, że co kompletnie nie wyszło w Bośni, gdzie się takiego państwa sklecić nie udało, tym bardziej nie wyjdzie w Kosowie i mówi na głos rzecz straszną. Niektórzy eksperci pracujący w tym regionie od lat przyznają prywatnie, że najlepszym rozwiązaniem na Bałkanach byłoby zwołanie wielkiej konferencji międzynarodowej i nakreślenie granic od nowa wedle kryteriów etnicznych. Wiedzą jednak doskonale, że to idea politycznie niesłuszna. Oznaczałaby bowiem, że społeczność międzynarodowa utopiła w tym regionie miliony dolarów po nic. Co gorsza, dodajmy, trzeba to było zrobić 15 lat temu, a nie dzisiaj, gdy dyplomacją rosyjską znów zawładnął upiór Andrzeja Gromyki, przydomek Niet. Moskiewski korespondent dziennika Fabrice Nodet-Langlois nadesłał zaś reportaż dotyczący rosyjskiej służby zdrowia. Otwiera go bardzo śmieszny wstęp. Opieka zdrowotna, duma Związku Radzieckiego zawaliła się. Mniej zabawna jest statystyka. Przeciętny wiek Rosjanina wynosi 59 lat, we Francji 77. 1 300 000 zgonów rocznie na choroby krążeniowe. 300 000 zgonów na raka, 500 000 ofiar. Palenia 2/3 mężczyzn. Pali Rosja liczy trzykrotnie więcej śmiertelnych wypadków drogowych niż we Francji w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Szaleją alkoholizm i AIDS. O zaniżonych danych nadciąga znów widmo gruźlicy. Przyszły prezydent Miedwiediew bardzo jest dumny z nowej polityki natalistycznej, ale agendy ONZ uważają, że do połowy stulecia ludność Rosji spadnie w okolice 100 milionów. Zawarty w reportażu opis prowincjonalnego szpitala budzi przerażenie. Brud, smród i ubóstwo. Zawstydzona pielęgniarka wzbrania dziennikarzowi wstępu do toalety. Rosja putinowska opływa w świeży kapitał, ale na narodowy projekt opieki zdrowotnej poświęciła połowę sum przeznaczonych na to w Unii Europejskiej. 45-letni dr Osipow mówi dziennikarzowi Le Figaro, że medycyny uczą w Rosji na podręcznikach sprzed 20 lat, że na akademię dostać się można wyłącznie za łapówkę, a pacjenci i tak uważają, że po 60 nie warto się leczyć.
Eric Collier opublikował w Le Monde korespondencję z Belgradu o tym, jak w bałkańskim kotle wrze i co z tego wrzenia ewentualnie wyniknie. Okazuje się, że północny region Kosowa, czyli okolice Mitrowicy, mają chętkę na odłączenie się od Kosowa, które ogłosiło niepodległość, oraz na ogłoszenie niepodległości. Piękna historia i, jak się okazuje, nie nowa. Serbowie z okolic Mitrowicy proponują, świadomi tak zwanego efektu domina, rozwiązanie, które nazywają 12 na 12. W Kosowie mieszka 12% Serbów, a w okolicy Mitrowicy 12% terytorium Kosowa to tyle, ile wynosi mniej więcej ten region. Pomysł odłączenia Mitrowicy od Kosowa odżył po wielkiej manifestacji w Belgradzie, która skończyła się, jak pamiętamy, paleniem zachodnich ambasad. Milenko Dereta, Serb kosowski, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, twierdzi, że wydaje się bardzo prawdopodobne, że Serbowie z Mitrowicy i okolic zdobędą się na ten krok, bo właściwie dlaczego nie mieliby się na taki krok zdobyć? Skoro wolno wojewodzie, to dlaczego nie wolno tobie, kasztelanie? A dlaczego Unia Europejska miałaby Serbom kosowskim odmówić takiego prawa? Skoro nie odmówiła Albańczykom kosowskim, to dlaczego nie pozwolić na niepodległościowe gesty kosowskim Serbom? Skoro zaczęło się połykać żaby, to należy połykać je do końca, a przynajmniej tak długo, jak wątroba pozwoli, czytamy w Le Monde. Dowcip, jeśli w wypadku bałkańskiego kotła można pozwolić sobie na dowcipy, polega na tym, że pomysły Serbów z Mitrowicy i okolic mogą natknąć Albańczyków z Doliny Preszewa, południowa część Kosowa, z wzniosłą myślą przyłączenia się do Albanii i tak dalej. Dragolub Miczunowicz, były doradca prezydenta Tadicia, powiedział korespondentowi Le Monde w Belgradzie, że premier Kosztunica przegapił wiele okazji, by przeforsować na arenie międzynarodowej podział Kosowa. Północ dla Serbii, południe dla Albanii. Jego zdaniem niedobrze się stało. Takie rozwiązanie spowodowałoby, że kocioł bałkański wrzałby nieco mniej.
Tu Paryż RFI. Ze Strasburga telefonuje nasz korespondent Andrzej Gebert.
Przywódcy większości frakcji politycznych Parlamentu Europejskiego są zdania, że decyzja o uznaniu Kosowa była obecnie najlepszym rozwiązaniem. Przewodniczący parlamentu Hans-Gert Pöttering stwierdził, że ogłoszenie niepodległości odzwierciedla wolę obywateli tej prowincji. Dodał przy tym, że sytuacja Kosowa jest jedyną w swoim rodzaju i nie powinna być postrzegana jako precedens. Szef socjalistów Martin Schulz jest zdania, że w sprawie Kosowa istotniejsza od kwestii prawnych jest rzeczywistość. Decyzję Unii, dającą państwom członkowskim wolną rękę w uznaniu Kosowa, uznał za mądre rozwiązanie. Przewodniczący Komisji Zagranicznej Parlamentu Europejskiego Jacek Sariusz-Wolski twierdzi, że przyszłość Kosowa, jak i Serbii, jest w gestii Unii Europejskiej.
W parlamencie, tak samo jak i w całej Unii, wśród krajów członkowskich są różne zdania na ten temat, natomiast przeważająca część Parlamentu Europejskiego sądzi, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie, ten kompromis Ahtisaariego, że nie było innego wyjścia niż to rozwiązanie, które się wydarzyło, skoro obie strony nie doszły do porozumienia. Jest przekonanie pełne, że misja cywilna, czyli prawnicy, administratorzy, policjanci europejscy w liczbie około 2000 powinni wylądować w Kosowie i pomóc w budowaniu nowej administracji Kosowa. Tak jak na poziomie krajów członkowskich są różne zdania na temat uznania bądź nieuznania Kosowa. Sądzę, chociaż nie było na ten temat głosowania, że większość jest za uznaniem, a mniejszość przeciwko. Ale tak jak mówię, nie jest to prerogatywa Parlamentu Europejskiego. Tak samo zresztą jak nie jest to kompetencja całej Unii Europejskiej. O tym będą decydowały poszczególne kraje członkowskie. Natomiast jest takie przekonanie, że bardzo ważne jest, ażeby zaoferować perspektywę europejską, jak to się nazywa, czyli członkostwa dla całych zachodnich Bałkanów, w tym Serbii i Kosowa. Przekonanie, że tak naprawdę odpowiedzią na te wszystkie tragiczne wydarzenia z przeszłości, walki, przelaną krew i dla przyszłości tego regionu, który jest częścią niezbywalną Europy, który zgodnie z programem Unii Europejskiej, jeszcze z Tesalonik, ma się stać częścią Unii Europejskiej, że jedynym rozwiązaniem są standardy europejskie, że przyszłość w ramach Unii rozwiąże te wszystkie bolesne problemy. Oczywiście mamy świadomość tego, że są bardzo podniesione emocje pozytywne i negatywne w regionie w związku z tą sprawą, konkretnie w Serbii i w Kosowie, także musi ten czas upłynąć. Czas będzie leczył ranę.
Można powiedzieć, że Kosowo w jakimś sensie podzieliło ponownie Unię, czyli jak gdyby ten temat stał się przykładem tego, że Unia nie potrafi mówić jednym głosem, co jest zresztą wykorzystywane.
No trudno zaprzeczyć temu, że stanowiska krajów członkowskich, gdyby tak to liczyć, no podzieliły się w stosunku, nie wiem, 20, 21, 22 do 5 czy do 7. Natomiast chcę podkreślić również ten element jedności, znaczy jednomyślnie podjęte decyzje o wysłaniu tam misji. Jest jednomyślność co do tego, że trzeba bardzo wydatnie pomóc Kosowu, że pomoc techniczna, pomoc administracyjna, pomoc finansowa, jest to prowincja, w tej chwili kraj, który ogłosił niepodległość, mały, w bardzo złym stanie, o bardzo niskim dochodzie, w bardzo złym stanie jest infrastruktura, właściwie ogromnych nakładów trzeba. Także w jakimś sensie to cała odpowiedzialność spada na Unię Europejską. I co do tego nie ma różnicy zdań, i to jest bardzo ważne.
Czyli Unia Europejska bierze odpowiedzialność, bo wczoraj, jak słyszałem, mówiono o tym, że to Komisja ma się głównie tym zająć. Czy to Komisja jest w stanie w ogóle?
No, Komisja Europejska to Unia, prawda? Znaczy to jest organ wykonawczy. Tak, znaczy jest w tej chwili właściwie przygotowana, wyposażona w budżet ta misja, która się nazywa EULEX. Jest jej dowódca, jest specjalny przedstawiciel Unii mianowany dopiero co, który będzie założył takie cywilne biuro, które będzie nadzorowało bieg spraw. No w jakimś sensie ta świeżo ogłoszona niepodległość będzie pod unijnym nadzorem, protektoratem, jeśli można tak powiedzieć. Plus wszystkie inne klasyczne formy pomocy, wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego, pomoc tam, gdzie trzeba, humanitarna. Ale przede wszystkim te kluczowe elementy planu Ahtisaariego, które polegają na tym, że należy bronić tych standardów multietnicznego, szanującego mniejszości, uprawnienie i prawa do do religii, ochronę zabytków, między innymi tak bliskich sercu Serbów, klasztorów, które tam pozostały, bo część została zniszczona, o czym wiemy. Także sądzę, że Unia będzie bardzo, bardzo zdecydowana i zdeterminowana, żeby wyegzekwować wręcz, żeby dopilnować tego, że w Kosowie te elementy respektowania praw człowieka, standardów europejskich były respektowane przez nowo tworzoną administrację.
A teraz bardziej osobiste pytanie. Co pan sądzi?
Ja sądzę, że oba rozwiązania były złe. To znaczy zarówno zachowanie częściowo fikcyjnej jedności Serbii z Kosowem w środku, bo przecież Serbia nie kontrolowała tego terytorium, ono było pod protektoratem sił ONZ-owskich i natowskich. To nie było rozwiązanie dobre, było złe, okazało się nie do utrzymania. Rozwiązanie dzisiaj, które też konfliktuje bardzo i wzbudza tyle emocji, też nie jest dobre. Natomiast przeważająca opinia jest i moja osobista jest, że jest to mniej złe rozwiązanie i docelowego rozwiązania należy szukać w tym, że wszystkie te części byłej Jugosławii odnajdą się w Unii Europejskiej, gdzie będzie swobodny przepływ ludzi, gdzie będą różnego rodzaju elementy wsparcia.
Podczas debaty w Parlamencie Europejskim występująca w imieniu Chadeków niemiecka deputowana Boris Pack stwierdziła, że deklaracja niepodległości była nieunikniona. By ukazać, jak trudna była to decyzja, zacytowała słowa Churchilla: była to najgorsza możliwość za wyjątkiem pozostałych. Ogłoszenie niepodległości nie jest jej zdaniem precedensem, lecz zakończeniem procesu rozpadu byłej Jugosławii. Występujący w imieniu socjalistów Jan Wirsma zauważył, że obecna sytuacja jest bezpośrednią konsekwencją tego, co wydarzyło się za Miloszewicza. Uważa, że Parlament Europejski musi konsekwentnie zabiegać o stworzenie dla państw całego regionu i dla Serbii klarownej perspektywy członkostwa w Unii. Występujący w imieniu grupy Unia na Rzecz Narodów poseł Konrad Szymański stwierdził, że Serbowie muszą sobie uświadomić, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed 1999 roku. Próby destabilizacji przyniosą im tylko same straty. Serbia może, jego zdaniem, wygrać poparcie dla swoich roszczeń dotyczących praw kulturalnych i społecznych tylko w jeden sposób – konstruktywnie współpracując w regionie. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Paryskie biuro Aquitanii, Maison d'Aquitaine, dba o upowszechnianie wiedzy o swoim regionie, jego potencjale turystycznym i oczywiście o winach bordowskich. Jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku będą trzy konkursy winiarskie, które rozegrają się w Bordeaux w odstępie kilku tygodni. Na jakiej zasadzie odbywają się te konkursy i jakie sobie cele stawiają? Dla producenta win przyznanie medalu na krajowym bądź też międzynarodowym konkursie to nie lada gratka. Umieszczenie naklejki złotej, srebrnej lub brązowej na butelce dodaje winu prestiżu. Medal jest dodatkową informacją dla klienta, że zawartość butelki nie tylko odpowiada wymaganiom gatunku, ale że stawia go na najwyższej półce. Organizatorzy konkursów są przeświadczeni, że zdobyty medal to wyróżnik na scenie winiarskiej, gdzie panuje ogromna konkurencja i gdzie niedoświadczony klient nie zawsze umie znaleźć produkt, który mógłby go zainteresować. Ale żeby zdobyć medal, trzeba stanąć w szranki. Niektórzy producenci z zasady tego nie robią, uważając, że ich wino broni się samo. Innych wręcz przeciwnie, nie przeraża tłum pretendentów. Tegoroczne konkursy winiarskie, które odbywają się w Bordeaux lub jego regionie, to międzynarodowy konkurs win, Challenge International du Vin, światowy konkurs brukselski, Concours Mondial de Bruxelles, oraz konkurs win bordowskich i regionu Akwitanii, Concours de Bordeaux Vin d'Aquitaine. Każdy z nich ma inny regulamin i zasady organizacji, ale wszystkie trzy łączy jeden cel – upowszechnianie wiedzy o najlepszych winach Francji i świata. Zarówno wśród koneserów, jak i oświeconych amatorów. Poprosiłam dyrektorów winnych turniejów, by nas właśnie oświecili i opowiedzieli o imprezach, którym przewodniczą. Międzynarodowy konkurs win, Challenge International du Vin, to już 32. edycja tego wielce prestiżowego wydarzenia, które odbędzie się 12 kwietnia 2008 roku w Bourg-sur-Gironde. W konkursie bierze udział 5300 win z całego świata. Do win dołączono destylowane brandy i nalewki, posiadających zastrzeżoną nazwę pochodzenia. We Francji są to AOC. Lub też zakwalifikowanych jako wina regionalne. We Francji są to vin de pays. Trunki oceniać będzie 900-osobowe jury podzielone na zespoły składające się zarówno z profesjonalistów, jak i konsumentów, którzy przyznają ogółem 1407 medali. Światowy konkurs brukselski, Concours Mondial de Bruxelles, 15. edycja tego konkursu, odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia w Bordeaux. Zgłoszono 5700 win z 47 krajów, które oceni 220-osobowe jury, złożone wyłącznie z zawodowych degustatorów. Przyznanych zostanie 1640 medali. Rzecz ciekawa, w konkursie brukselskim mogą brać udział również kraje nie produkujące bezpośrednio wina, ale posiadające piwnice i duży rynek konsumencki. Po światowych i międzynarodowych turniejach konkurs win bordowskich i regionu Akwitanii, Concours de Bordeaux Vin d'Aquitaine, może się wydać regionalną imprezą, nic bardziej fałszywego. Wszak francuskie Bordeaux cenione są na całym świecie. Mający 52-letnią tradycję konkurs odbędzie się 10 maja w Bordeaux. Zgłoszono do niego 3700 win, które oceniać będzie 900 degustatorów i jury składający się wyłącznie z profesjonalistów przemysłu winnego. Do zdobycia 982 medale. Stające w szranki wina w postaci hurtowej mają wiek rocznik produkcji plus 1 rok, butelkowane rocznik produkcji plus 2 lata. Jak widać, chodzi o młode wina. Jury oceni przede wszystkim ich potencjał leżakowania, co niebagatelnie wpłynie na przyszłą cenę tych Bordeaux. Szczegóły na temat każdego z konkursów na naszej stronie internetowej www.rfi.ukośnik/po-polsku w rubryce Weekend w Paryżu.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
Réunion, jedna z wysp archipelagu Mascareigne, jest francuskim departamentem zamorskim, mimo że leży w odległości 9500 km od Francji. Lot z Paryża do Saint-Denis trwa 11 godzin. Najlepiej wybrać się tam na wiosnę lub jesienią. Réunion jest wulkanem, który wynurzył się z wód Oceanu Indyjskiego ponad 3 miliony lat temu i ma dziś 2510 km². Lawa płynąca do oceanu krzepła w formie bazaltowych skał. Z ich szczątków powstawały plaże, które stopniowo pokrywała gleba i roślinność. Nawet dzisiaj trudno tu znaleźć skrawek piasku i miejsce nadające się dla bezpiecznej morskiej kąpieli. Turyści, którzy lubią wylegiwać się plackiem na słońcu, powinni raczej wyjechać na wyspy Polinezji Francuskiej. Réunion jest za to rajem dla miłośników pieszych wycieczek, którzy znajdą tu sieć oznakowanych szlaków o łącznej długości 1000 km. Rozmaitość krajobrazów, bogactwo flory są zupełnie wyjątkowe. Na Réunion znajdziemy zielone hale, jak w Vogezach, wierzby i topole wśród tropikalnych lasów i 160 gatunków roślin, które rosną tylko tu i nigdzie indziej. We wszystkich miastach rozsianych wzdłuż wybrzeża zwiedzić można najpiękniejsze ogrody na świecie. W Saint-Pierre na południu wyspy zobaczymy niezwykłą kolekcję orchidei, a w Saint-Philippe niecodzienny spektakl zapłodnienia kwiatu wanilii. Największe wrażenie sprawia jednak Las Belouve, ogród botaniczny bez ogrodników, w którym egzotyczna flora rozwija się samoistnie pod okiem turystów. Każdy może go zwiedzić szlakiem ułożonym z kamiennych płyt i stopni, dostępnym nawet dla osób starszych i dzieci. Ale większość innych tras, wiodących przez wąwozy, kotliny i wulkany wyspy Réunion, wymaga pewnej wprawy i zaprawy fizycznej, a już na pewno wymaga ich październikowy rajd, polegający na przejściu momentami na przebiegnięciu całej wyspy. Bieganie jest natomiast niewskazane wokół krateru czynnego wulkanu o nazwie Fournaise, po francusku żar, ogień. Mniej więcej co 9 miesięcy wulkan wybucha ku radości 500 000 mieszkańców Réunion. Wielu przyjeżdża oglądać nocny spektakl bijących w niebo płomieni. Pomiędzy wybuchami wycieczka na szczyt liczący 2632 metry jest możliwa, ale im bliżej krateru, tym mniej pewny grunt pod nogami. Idzie się tam ścieżkami wydeptanymi wśród żużli wulkanicznych, między mini kraterami, wśród zastygłych potoków lawy. Znakami są kamienie pomalowane na biało. Krajobraz stopniowo staje się księżycowy. Od czasu, kiedy zawalił się krater o nazwie Dolomieu, turystom nakazano trzymać się w przyzwoitej odległości od olbrzyma. Trudno powiedzieć, czy wszyscy tego zakazu przestrzegają. Nie każdy zresztą musi od razu mierzyć się z czynnym wulkanem. Inne trasy prowadzą na wygasły, ale za to wyższy wulkan Piton de Neige, 3070 metrów, albo do wspaniałego wodospadu, poetycko nazwanego Welonem Panny Młodej, czy do kotlin Malafate, Salazie i Silaos.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rigger.
Jest malutka, lekko przygarbiona, dyskretna. Mówi ściszonym głosem, melancholijnie się uśmiechając, jakby niosła wciąż na barkach ciężar historii, która ją przygniotła i omalże nie zmiażdżyła, jak miliony innych. Uratował ją zapewne Bach. Nie jest skłonna do wynurzeń, woli mówić o muzyce niż o swojej przeszłości. Usłyszawszy ją w 2006 roku w programie Bernarda Pivot Dublży, wydawca Lafont zdołał ją w końcu nakłonić do przelania na papier bolesnych wspomnień. Powstała poruszająca książka Rzeka i jej sekret od obozów Mao do Jana Sebastiana Bacha. Jednocześnie Chu Xiaomei nagrała dla Mirare drugi zeszyt Das Voltempérir de Clavier, owej pianistycznej Biblii, którą przepisywała sobie skrycie w Łagrze. Pierwszy tom już jest w drodze. Fuga F-moll z drugiego tomu Voltempérir des Claviers Bacha w wykonaniu Chu Xiaomei. Przez 5 szalonych dni muzyki w Nantes ujmująca Chinka nieustannie była oblegana przez tłum melomanów, na przemian grając Schuberta i podpisując swoją książkę. Od lat należy do rodziny René Martin, towarzysząc mu we wszystkich festiwalach. Osiedliła się we Francji w 1985 roku. Najprzód docenił jej talent Marian Rybicki, wpływowy pedagog w École Normale de Musique. Potem dostała posadę profesora w paryskim konserwatorium. Karierę koncertową zaczęła późno. Zresztą Chińczycy powiadają, że prawdziwe życie zaczyna się po 40. Zafascynowana nauką Lao Tzu, Chu Xiaomei szuka w muzyce przede wszystkim sensu. Rzadko też wypuszcza się poza największe arcydzieła Beethovena, Schuberta i zwłaszcza Bacha, o którym czasem mówi, że jest Chińczykiem i taoistą, być może reinkarnacją wielkiego chińskiego mędrca. Można by znaleźć pośrednie tego potwierdzenie w rozważaniach François Chenga, znakomitego chińskiego pisarza i poety żyjącego od lat we Francji, którego zdaniem chińskie pojęcie żywotnego tchnienia, jednoczącego przeciwieństwa yin i yang, nadaje światu swoistą trójwymiarową organiczność. W pośredniczącej próżni, nadającej impuls życia, tańczą dialektycznie owe przeciwstawne, lecz komplementarne żywioły, utrzymując stale między sobą wielką równowagę, czyli tai chi. Cywilizacja zachodnia postawiła na dwójkę, rozdzielenie podmiotu i przedmiotu, dualizm ciała i ducha, dobra i zła. Stanowi to jej wielkości, mówi Cheng, gdyż umożliwiło to rozkwit nauki i ugruntowanie pojęcia praw podmiotu, czyli jednostki. Ale Zachód, pan i władca natury, rozumujący w kategoriach podboju i skrajnego indywidualizmu, żywi wciąż nostalgię za trójką, za owym poczuciem dialektycznej jedni, w której każdy ufnie jest wpisany w całokształt żywego wszechświata. Czymże jest fuga podwójna Bacha, jeśli nie tańcem yin-yang zharmonizowanym przez żywotne tchnienie kontrapunktu? Organiczne pojednanie przeciwieństw, nieustanny przypływ i odpływ, o którym mówi Lao Tzu, odkrycie wariacji goldbergowskich swoistego lustrzanego odbicia filozofii Tao było dla Chu Xiaomei objawieniem. Było to też logicznie pierwsze jej nagranie, które wznawia dziś Mirare. Urodzona w 1949 roku w Szanghaju, Chu Xiaomei odkrywa 3 lata później fortepian, wspierana przez matkę, nauczycielkę muzyki. 4 lata spędzone z początku lat 60. w pekińskim konserwatorium wspomina jak najgorzej, wyczerpująca tresura. Zwłaszcza, że oprócz muzyki trzeba wchłonąć wszystkie inne dyscypliny, nie wspominając o obowiązkowych seansach denuncjacji i samokrytyki. Przez 2 lata pomaga jej utrzymać głowę nad wodą pan Yiming, mądry i otwarty profesor, znający też rosyjską szkołę pianistyki. W 1964 roku zaczyna się jednak koszmar, który osiągnie paroksyzm 2 lata później, gdy zacznie się rewolucja kulturalna. Z bibliotek wyrzucane są książki, z konserwatoriów instrumenty i partytury. Wszyscy na wszystkich donoszą, mnożą się akty przemocy i samobójstwa. Mała Chu, jak tylu innych, stara się dowieść swej rewolucyjnej czystości. Posunie się nawet do zadenuncjowania własnego ojca. Asystuje też bezsilnie w upokorzeniu swego ukochanego profesora. Niewiele jej to pomoże, gdyż jako wstrętna burżujka i tak wyląduje w łagrze na 5 długich lat. Thank you. Fugę G-dur z drugiego tomu Woltemperites Klavier grała Chu Xiaomei. W obozie reedukacyjnym o muzyce nawet nie było co marzyć. Do pewnego dnia, gdy na znalezionym akordeonie zagrała sobie Chopina. Wkrótce potem matce udaje się wysłać jej stare pianino, w którym pęknięte struny zastąpi kawałkiem drutu. Przez sito cenzury przemknie się też parę zeszytów nutowych z balladami Chopina, sonatami Beethovena i Das Woltemperierte Klavier. Przed strażnikami udaje, że ćwiczy utwory z chińskiego folkloru. Niektórzy żołnierze przymkną życzliwie oko i ucho. W 1974 zostaje zwolniona i pozwalają jej wrócić do konserwatorium w Pekinie, ale jaśniejsze perspektywy otwiera dopiero 4 lata później słynna wizyta w Chinach Isaaca Sterna. Dzięki fermentowi, jaki tam sprowadza wielki skrzypek, chińscy artyści, jeśli znajdą wsparcie, mogą od tej chwili starać się o studia za granicą. Chu Xiaomei udaje się w końcu w roku 80 wyrywać do Stanów Zjednoczonych. W Los Angeles, aby opłacić lekcje, pracuje jako sprzątaczka i kelnerka, ale najbardziej bodaj zszokowana jest koniecznością ściskania łapy myszki Miki i kaczora Donalda podczas wizyty w Disneylandzie. W obozie reedukacyjnym, pisze, było owszem ciężko, ale przynajmniej oszczędzano nam tego rodzaju tortur moralnych. Odżyje w konserwatorium w Bostonie pod okiem wielkiego Rudolfa Serkina, ale American Way of Life wcale jej nie odpowiada. Wbrew radom przyjaciół przestrzegających ją przed najgorszym krajem na świecie, pełnym snobów i parszywych krytyków, wybierze w końcu Francję, gdzie od lat 20, choć niezmiennie, widzi świat w ciemnych barwach, bez kolorów, do którego tylko wielka muzyka wnosi czasem trochę światła, czuje się najlepiej i gdzie została doceniona. W jej interpretacji Bacha nie ma nic rewolucyjnego. Nie trudno odczuć, w jakiej mierze ta muzyka była dla niej równocześnie terapią i odzwierciedleniem bliskiej jej sercu taoistycznej filozofii. Godność, prostota, spokój, pokora, kocia miękkość, pastelowe barwy. Wszystko na pograniczu banału i wyższej mądrości, którą nazwać też można oczywistością. Thank you. Fuga Dismol z drugiego tomu Bachowskiej Biblii w wykonaniu Chu Xiaomei. Po rzece i jej sekrecie, a jak wiemy Bach to po niemiecku strumień lub rzeka, trudno dosyć wznieść się z nagła na wyżyny medialnych hec, jakimi są doroczne Akademie ku czci, mam na myśli francuskie Victoire de la Musique lub międzynarodowe Classical Awards. Jak z rogu obfitości wysypało znów byle czym, czyli głównie sztampą i rutyną, z małymi, owszem, wyjątkami. Oczywiście kolejną wiktorię dla swych dokonań kompozytorskich otrzymał Eric Tanguy. Oczywiście artystą lirycznym roku został ponownie obwołany, na zmianę z Cecilią Bartoli lub Nathalie Dessay, tenor Rolando Villazon, co normalnie mu się należy jak najbardziej, ale chyba akurat nie w tym roku, gdy nadwyrężył sobie głos i musiał pod koniec wziąć na wstrzymanie. Znacznie mniej oczywiście trzecią już wiktorię zgarnął chór Akcentu spod batutą Laurence Quilbe, uprawiając wątło galaretowatą sztukę wokalną dla maluczkich, zwabionych transkrypcjami przebojów w stylu Crossing Over, włącznie z Pożal się Boże Preissnerem. Nie było też szczególnym aktem odwagi wyróżnienie młodego kontratenora Filipa Żaruskiego, który od paru już lat ma abonament na wszystkie nagrody, a tym razem załapał się podwójnie: Wiktoria za album z repertuarem Castrata Carestiniego i Classical Award za wcześniejszy recital arii Vivaldiego pod tytułem Heroes.
Alla rosa rugiadosa, tu sai perché ti l'avevo ora, tu sai perché ora lì mostro alla liona, quando il piede si afforma, sai pur che l'avevo ora, alla rosa rugiadosa, tu sai perché ora la fila bevo ora quando il miele ti si accorreva. Ora la fila bevo ora quando il miele ti si accorreva. Quando il miele ti si accorreva.
Żaruski i świetny ensemble Mateusz pod dyrekcją Jean-Christophe Spinoziego w recitalu arii Vivaldiego. Wiktorię dla najlepszego instrumentalisty roku odebrał całkiem słusznie Jean-Guyen Queyras, który jak mało kto umiał roztańczyć suity wiolonczelowe Bacha. O tytuł rewelacji roku ubiegało się tym razem trzech niemal równie uzdolnionych młodych solistów, więc wyboru dokonanego przez setki tysięcy melomanów głosujących drogą pocztową nie będę nazbyt energicznie kontestować, aczkolwiek sam głosowałbym raczej na znakomitego klawesynistę i organistę Benjamina Allarda, w drugiej kolejności na pianistę Davida Freya, a dopiero w trzeciej na zdobywcę trofeum nowojorskiego pianistę Davida Grailsamera, który ujął nas owszem nagraniem wczesnych koncertów Mozarta, lecz jego późniejsze dokonania, tyleż w Mozarcie, co w Schumannie, nie potwierdzają może w pełni pierwszego wrażenia. 14 z cyklu Dawid Zbyndler, tęce Schumana pod palcami Davida Gleilzamera na paryskim koncercie pretendentów do tytułu Rewelacji Roku. Classical Awards przydzielone z końcem stycznia na targach płytowych MIDEM w Cannes zwieńczają laurem dokonania we Francji na ogół nieznane, więc nie będę ich krytykować, choć podejrzewam, że jak zwykle decyduje o ich wyróżnieniu anglosaski rynek, tyleż rzekomo obiektywny, co równie obiektywnie głuchy. 80% przydzielonych w Cannes nagród nic zupełnie mi nie mówi. Popieram od biedy dwa DVD wymierzające sprawiedliwość talentowi Daniela Barenboima. Dziś w 5 koncertach Beethovena, wczoraj w roli partnera cudownej wiolonczelistki Jacqueline Dupré. Nie będę też, rzecz jasna, wybrzydzać na pierwszy czysto polski sukces w tym międzynarodowym konkursie piękności, jakim jest Classical Award dla płyty z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, wydanej przez polską firmę Dux pod dyrekcją kompozytora i z udziałem dwóch uzdolnionych Polek, skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej w Capriccio 67 roku, naznaczonym jeszcze radykalizmem awangardy, oraz pianistki Beaty Bilińskiej w koncercie fortepianowym Zmartwychwstanie z początków XXI stulecia, próbującym znaleźć drogę do słuchacza otwartego na nowe brzmienia, lecz zagubionego poza granicami pewnych emocjonalno-harmonicznych przyzwyczajeń. Posłuchajmy końcowych taktów z tegoż koncertu. Za uwagę dziękuję Państwu. Stefan Riger, do usłyszenia.